Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście kilka dni. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i do niej, prosiła mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do mnie, do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Kochany nasz Boże, jak zwykle jesteśmy zdani na Twojego ducha, na Twoją mądrość i prosimy Cię, żebyś działał w nas przez Twoje słowo. Tak jak czytaliśmy, ono nigdy nie jest bezskuteczne, ono wykonuje swoją pracę. Prosimy Cię, żebyś dokonał w nas takich zmian, jakich chcesz, żeby w nas zaszły. Oto Cię prosimy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Czy czujecie się Europejczykami? Pytanie, co to znaczy, nie? Czy to chodzi tylko o to, że się mieszka w Europie? Czy się utożsamiamy z jakąś większą wspólnotą? No bo owszem, mieszkamy w Europie, ale czy jesteśmy takimi samymi ludźmi jak na przykład Niemcy albo Francuzi? Nie do końca. Albo czy czujemy się europejskimi luteranami? Tu już nie słyszę żadnej reakcji. Tak, oczywiście, bo jesteśmy luteranami, którzy mieszkają w Europie, funkcjonują w Europie, ale czy jesteśmy takimi samymi europejskimi luteranami jak Szwedzi?
Nie.
No właśnie. Wzięło mnie na takie rozkminy europejskie, dlatego że ten tekst, z którym dzisiaj jesteśmy konfrontowani, pokazuje, w jaki sposób Ewangelia dotarła do Europy. Pokazuje takie początki, takie zalążki tego, jak cała misja, jak to zwiastowanie o Jezusie Chrystusie zaczęło funkcjonować w Europie. I myślę, że dzisiaj właśnie, kiedy czasy są burzliwe pod kątem może właśnie takiej tożsamości, kiedy z jednej strony próbujemy tworzyć wspólnotę, jak największą, europejską, kiedy funkcjonuje Unia Europejska, z jednej strony, a z drugiej strony, kiedy występują między nami znaczące różnice, to warto zapytać, co było na początku, jeśli chodzi o chrześcijaństwo europejskie i czy my dzisiaj możemy kontynuować pewną myśl, kontynuować pewne mechanizmy, pewne zachowania. Może właśnie to jest taki dobry fragment, żeby zastanowić się nad tym, jak dzisiaj, jako mieszkaniec Europy, ale może po prostu jako mieszkaniec Dzięgielowa czy jakiejkolwiek innej małej miejscowości mogę funkcjonować. Pierwsza rzecz czy myśl, którą się chciałem podzielić, to jest kwestia planu misyjnego. Unia Europejska, czy generalnie tworzenie takiej wielkiej wspólnoty kojarzy mi się z tym, że jest jakaś strategia, jakiś pomysł na tworzenie danej wspólnoty. I pytanie, czy my mamy jakiś plan misyjny? Warto może na początek zadać jeszcze inne pytanie. Jak to się stało, że Paweł razem ze swoimi towarzyszami dotarł do Filipii? Oczywiście można odpowiedzieć krótko na podstawie tego tekstu, że miał widzenie, jakiś Macedończyk poprosił go o pomoc. Zresztą narrator tutaj stwierdza, że stwierdziliśmy, że to jest Boża wola, żeby tam iść, więc poszli. Ale przed tym fragmentem, przed tym wersetem o widzeniu, o tym Macedończyku, są jeszcze takie inne dwa ciekawe wersety. Posłuchajcie. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. To jest ciekawe. Duch Święty zabrania. Teraz nieistotne jest to, gdzie leżą na mapie te krainy tutaj wymienione. Nieistotne jest może też dlaczego, ale popatrzcie. Paweł chciał iść do Azji, ale Duch Święty mu nie pozwolił. Potem chciał iść do Bityni, kolejny region. I znowu Duch Święty zabrania. I dopiero daje pewne widzenie, z którego jasno wynika, pójdziesz do Macedonii. Paweł miał plan. Jakiś. Może nie był to taki totalny, kompletny, skrupulatny plan na wszystkie trzy podróże misyjne z wypisanymi datami, miejscami, jakąś logistyką, ale on wiedział na pewnym etapie, gdzie chce się udać. Od tego chcę zacząć. Paweł miał plan. I chcę powtórzyć to pytanie, czy my też mamy plan misyjny? I od razu powiem, że nie chodzi mi o to, że należy do kościoła, który powinien być nastawiony misyjnie albo pracuje w jakiejś organizacji, która się nazywa na przykład Centrum Misji i Ewangelizacji i muszę mieć jakąś strategię misyjną. Nie, tak prywatnie, po prostu na co dzień. Ja jako ja, czy mam jakiś plan misyjny? O co mi w ogóle chodzi? Czy mam w sobie taką chęć, czy to jest jeden z moich celów, żeby wychodzić na zewnątrz do innych ludzi, do obcych ludzi, do obcego środowiska, żeby powiedzieć o Jezusie Chrystusie. To było dla mnie trochę przerażające, ale ja stwierdziłem, że ja się cały czas obracam w świecie chrześcijańskim. Jedzie się do tego, do tamtego zboru, mówi się na tej, na innej imprezie kościelnej i to są wszystko chrześcijanie. Albo w znaczącej większości chrześcijanie. Pracując w kościele, tak de facto zdałem sobie sprawę z tego, że ograniczam swoje pole do działania do tych, którzy do tego kościoła należą. I teraz jak zrobić, albo czy w ogóle to jest istotne, mieć taki plan, żeby wyjść na zewnątrz. Żeby nie stawiać sprawy tak, ja robię imprezę i teraz chętni przychodzą. I kto jest chętny? No ci, którzy do kościoła należą. A trudno jest zwerbować, czy zachęcić, czy sprowadzić tych ludzi spoza kościoła, którzy o Jezusie nie mają możliwości słychać. Czy mam taki plan? Czy mam taką chęć? Czy jestem w stanie zaryzykować, żeby iść gdzieś do jakiegoś obcego środowiska? To jest bardzo trudne. Ale skoro mam w życiu takie plany, które dotyczą mojego domu, mojej rodziny, mojej edukacji, mojej pracy zawodowej, nawet moich finansów, to dlaczego nie powinienem mieć takiego planu, jeśli chodzi o misję? A Jezus w Nowym Testamencie jasno zaznacza, jakie jest moje główne zadanie. Idź na cały świat, chrzcij, czyń uczniami, mów o mnie. Nakaz misyjny. Czy chcę w ogóle wychodzić do innych? Czy mam może na myśli jakąś konkretną grupę, w której powinienem zadziałać? Czy chcę mówić o Jezusie osobom, którzy jeszcze o nim nie słyszeli albo słyszeli bardzo mało? Ostatnio rozmawiałem z pewną kobietą, bardzo ciekawa rozmowa. Ona mówiła, że od zawsze czuła może nie do końca presję, ale takie zadanie, bo zawsze w domu jej powtarzali, że masz być świadectwem, gdziekolwiek będziesz. No i tak się zdarzyło, że dostała pracę, zatrudniła się, to była jej pierwsza praca, zatrudniła się w nowym środowisku i tam pracowali ludzie, czy pracują ludzie, którzy no, na co dzień nie chodzą nawet do kościoła. I szybko okazało się, że w tej pracy jest taki zwyczaj, że jak ktoś ma urodziny, to przynosi ciasto na te urodziny, jest spotkanie, ale oprócz tego ciasta przynosi też dla każdego flaszkę wódki. Niedużą, jakąś podobno małą, niekoniecznie pół litra, ale przynosi. I ona tak się zastanawiała, biorąc pod uwagę tą jej chęć i tą determinację, żeby rzeczywiście być tym świadectwem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby ona przyniosła to ciasto i te flaszki. I zastanawiała się, mówi tak, ciasto przyniosę, ale zamiast tych indywidualnych butelek, to zrobię takie malutkie prezenciki z ciasteczkiem, żeby każdy jednak czuł, że coś dostał. No i przyszedł ten dzień, ona to wszystko przyniosła, stresowała się bardzo, wręczyła, pokazała to duże ciasto, pokazała te małe prezenciki i powiedziała, że żeby się nie gniewali, żeby się nie obrazili, ale No, ona chce naśladować Jezusa Chrystusa i jej zdaniem no, to podarowanie alkoholu nie jest najlepszym pomysłem na celebrowanie tych urodzin. No i potem powiedziała troszkę więcej o swojej wierze i powiedziała, że chce się pomodlić. I pomodliła się podczas tych swoich urodzin i ludzie byli tak poruszeni, byli tak tym z jednej strony zaskoczeni, a z drugiej strony widzieli wielką wartość i to, że to nie jest jakieś fałszywe, to nie jest obłudne, że stwierdzili, że na każdych kolejnych urodzinach będą ją prosić o modlitwę. Nie wiem, czy tradycja flaszek funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, ale ona się na każdych urodzinach modli. Mało tego, w tej firmie robili też spotkania adwentowe i często zapraszali jakiegoś księdza z zewnątrz, żeby im tak duchowo też towarzyszył, ale odkąd ta osoba tam pracuje, to już księdza nie zapraszają. Ale to jest w zasadzie to, o co mi chodzi. Takie małe rzeczy może, tak? Zdecyduję się wyjść z tym, co przeżywam z Panem Bogiem w środowisku, które normalnie tym nie żyje. To jest wyzwanie, to jest trudne, ale mam wrażenie, że to jest właśnie ta misja, o której czytam w Biblii. Kolejna sprawa. Często mówi się o odkryciu Ameryki przez Kolumba, ale ja się zastanawiałem, jak wyglądało odkrycie Europy w tym sensie, w tej historii. I stwierdziłem, że ono, to odkrycie Europy, chrześcijańskiej Europy, czy wprowadzenie chrześcijaństwa do Europy właśnie było związane z tym misyjnym planem, no, który jednak był takim narzędziem w ręku Boga, a nie Pawła. No bo jakie tak de facto były korzyści z tego planu, który miał Paweł? Ano takie, że Pan Bóg mógł go zmodyfikować. I tak samo, jeśli ja mam plan w codziennym życiu, to moja podstawowa korzyść wypływająca z tego planu jest taka, że Pan Bóg ma, przynajmniej ma co modyfikować. Jeśli nie chcę robić nic, no to nie mówię, że Pan Bóg nie może nic zrobić, kiedy ja jestem bierny, ale On tak de facto nie ma w co ingerować. Jak to się odbywało w tej historii odkrycia Europy? Wspomniałem o tym, że zaczęło się od tego, że Duch zabronił. Nie tyle zabronił głoszenia słowa, co udania się w konkretne rejony i tam głoszenia. Dlatego, że do wykonania była inna praca, miejsce docelowe było inne. Paweł otrzymał w zasadzie tą informację o Bożej woli, gdzie się ma udać w tym widzeniu. Tam zobaczył mężczyznę, Macedończyka, który prosił go o pomoc. Ale kiedy dotarł do Filipii, to była taka stolica tej rzymskiej kolonii Macedonia, okazało się, że trudno jest mu tam znaleźć tego człowieka z widzenia. Nie wiem, może się nawet na to nie nastawiał, ale ja tak sobie to wyobrażam. Gdybym widział jakiegoś konkretnego człowieka, który mówi przyjdź i pomóż, to bym poszedł i szukał tego człowieka, żeby, nie wiem, dowiedzieć się czegoś więcej. W czym potrzebujecie pomocy? O co chodzi? Paweł nie znalazł tamtego człowieka, mało tego, nie znalazł nawet synagogi. Tam było ciężko znaleźć 10 mężczyzn Żydów, którzy mogliby taką synagogalną społeczność tworzyć. Spędzili tam kilka dni, nie wiem na czym mijał im ten pobyt, ale ostatecznie udali się nad rzekę, sądząc, że właśnie tam ludzie spotykają się na modlitwie. To było uzasadnione, dlatego że Żydzi czy sympatyzujący z Żydami, kiedy chcieli się gdzieś spotkać, to spotykali się jak najbliżej tak zwanej żywej wody, czyli płynącej wody. I tam spotykają kogo? Macedończyka? Nie, kobiety. Spotykają kobiety, rozmawiają z nimi. Jest wśród nich Lidia, bogobojna. Nie do końca Żydówka, ten proces konwersji tak nie został przeprowadzony do końca, ale ona sympatyzowała z judaizmem, wyznawała część ich zasad. I ona zostaje tam nawrócona, zostaje też ochrzczona i zaprasza na gościnę. I kiedy tak to czytałem, to myślałem, o, wreszcie ta misja zaczyna się układać, wreszcie zaczyna to jakoś wyglądać. Po tych początkowych turbulencjach i zmianie kierunku wreszcie coś zaczyna się dziać, widać pierwsze owoce. Ale to, co dzieje się dalej, i tu trochę wyjdę poza ten tekst, też jest istotne. Dlatego, że Paweł z Sylasem pozostają w Filipii i chodzi za nimi pewna kobieta, która miała, znowu kobieta, ducha wieszczego. Potrafiła, nie wiem, w jakiś sposób prorokować, może coś przepowiadać i tak dalej, i tak dalej. I ona chodzi i robi bardzo fajną robotę, bo mówi, że Paweł i Sylas przychodzą od żywego Boga. Więc to jest jakiś rodzaj poparcia. Ale po jakimś czasie Paweł zaczyna się tym irytować i wygania tego wieszczego ducha z tej kobiety. I tym zrobił sobie bardzo dużo problemów. Dlatego, że właściciele tej kobiety, ona prawdopodobnie była niewolnicą, stracili źródło dochodu. Prawdopodobnie zbierali pieniądze, zapraszali jakichś ludzi. Ludzie pytali, no to co mnie spotka, albo jaką decyzję podjąć. I tak ci właściciele tej kobiety zarabiali. Ponieważ stracili to źródło dochodów, postanowili, że Pawła i Sylasa trzeba ukarać, więc zawlekli ich tam, gdzie było trzeba. Paweł i Sylas zostali ubiczowani, wtrąceni do więzienia. Więc to jest kolejny ważny element tej misji Filipi, wtrącenie do więzienia. Dlaczego? Dlatego, że kiedy śpiewają pieśni o północy, wszystko się trzęsie, drzwi się otwierają, budzi się też stróż więzienia i chce popełnić samobójstwo, bo myśli, no nie upilnowałem, nie wykonałem swojej roboty, i tak mnie spotka za to kara, więc lepiej zakończyć swoje życie tu i teraz. Ale Paweł mówi, żeby sobie nic złego nie robił, dlatego że wszyscy akurat więźniowie znajdują się w więzieniu. Na pewno byli tam Paweł i Sylas, nie uciekli. To wszystko wydarzyło się, ponieważ Pan Bóg zdecydował się zmodyfikować plan Pawła. W wyniku tego planu nawróciła się i została ochrzczona Lidia, nawrócił się i został ochrzczony stróż więzienia. Teraz sobie tak myślę, dzisiaj też będziemy się modlić słowami bądź wola Twoja. To nie jest jakieś wezwanie do tego, czy otwarcie się na takie ubezwłasnowolnienie, że ja teraz będę marionetką i Panie Boże, Ty mnie poprowadź. Trochę w lewo, trochę w prawo i ja będę robił to, co się Tobie podoba. Zrozumiałem w kontekście tej historii, że to jest trochę posiadanie własnego planu z prośbą o to, aby Pan Bóg go tak modyfikował, żebym ostatecznie realizował Jego wolę, a nie swoją. Mieć swój plan to jest jedno. Być otwartym na realizację tego planu przez Boga albo na jego modyfikację to jest też bardzo, bardzo ważna rzecz. I trzecia sprawa to jest kwestia prawdziwego bogactwa w tej historii. Tak myślałem o tym, co jest prawdziwym bogactwem Europy dzisiaj, co było wtedy, czy co w tej historii jest prawdziwym bogactwem. Powiedzcie mi, kto z was zarabia, ma jakiś przychód? Możecie dźwignąć rękę do góry. Myślę, że jest większość. A powiedzcie mi, czy pasowałoby wam, żeby otrzymywać tyle samo, ale nie w złotówkach, tylko euro. To znaczy 2000 złotych dostaję i od dzisiaj dostaję nie 2000 złotych, ale 2000 euro. Chcielibyście tak? Tak? Ale czemu? Bo można sobie pomnożyć razy 4,33 i się bardziej opłaca. Ja nie wiem, tak sobie pomyślałem, że kiedy myślę Europa, Unia Europejska, myślę o tych bogatych krajach zachodnich, gdzie zarabia się w euro, myślę szczególnie o naszym sąsiedzie bezpośrednio zachodnim. Fajnie jest, tak? Euro, to się dobrze kojarzy. Europa to jest generalnie takie miejsce, gdzie niewielu rzeczy brakuje. Są oczywiście tereny biedne, ale generalnie jako Europejczycy żyjemy sobie dobrym, dostatnim, bogatym życiem. Ta historia też mówi, modyfikuje trochę te nasze wyobrażenia o prawdziwym bogactwie. Właściciele tej kobiety wieszczącej, prorokującej, czerpali zyski z tego, co ona robiła. I kiedy te zyski się skończyły, wpadli w złość. Lidia była też prawdopodobnie bardzo bogatą kobietą. Handlowała purpurą, materiałem, który w tamtych czasach był bardzo drogi i przynosił duże zyski. Ona prawdopodobnie przejęła ten interes po swoim mężu, może ten mąż zmarł, ona była na tyle bogata, że nie straciła tej pozycji, mogła dalej zajmować się tym, czym się zajmowała. Ale prawdziwe bogactwo w tej wczesnej Europie nie polega na tym, że się miało pieniądze, albo że werbowało się ludzi do kościoła, którzy mieli pieniądze, i potem trzeba było ich tylko przekonać, żeby dali na to czy na tamto. Ale tutaj w Macedonii, czy tam w Macedonii akurat to wyglądało tak, że tym pierwszym bogactwem, które zostało w Europie zaznaczone, było uwierzyć w Jezusa Chrystusa, zostać ochrzczonym. Ten chrzest miał też wpływ na cały dom, dlatego że wtedy o religijności decydowała głowa rodziny, czy ktoś odpowiedzialny za daną rodzinę. I to było coś pierwszego, coś najważniejszego. Nie dobra materialne, ale to, żeby ludzie poznali Jezusa Chrystusa, żeby chcieli za Nim iść. I dzisiaj może też sobie to trzeba przypominać, że euro, chociaż fajnie brzmi i ma dobry przelicznik, szczególnie dla nas Polaków, to jest cel, który może nas zgubić. W zasadzie to, co wynika z tej pierwszej wczesnej historii chrześcijaństwa w Europie, to jest fakt, że trzeba jak najwięcej ludzi zarażać, czynić uczniami, modlić się o nich, żeby oni tymi uczniami się stawali, żeby Pan Bóg, tak jak w przypadku Lidii to było, otworzył jej serce, żeby skłoniła się ku temu, co Paweł mówi. Bo jeśli to się nie stanie, to już trendy pokazują, że chrześcijaństwo jest trochę w odwrocie. I to, co 2000 lat temu zaczęło się i nabrało tempa i poszerzało to grono, tą wspólnotę ludzi należących do Jezusa, to może teraz bardzo szybko zostać odwrócone. Ważna sprawa, jeśli chodzi o Europę. Ja jestem z Wisły, jestem lokalnym patriotą. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby nazywać się obywatelem świata, czy nawet Europy. Ale widzę teraz, jak mocno to, co dzieje się w Europie, nawet w naszym kraju, wpływa na to, jak żyje. Więc chcę się modlić, żeby na całą Europę przyszło jakieś przebudzenie. Pan Bóg już sobie to wymyśli. Ale to jest mój plan. Modlić się o przebudzenie w Europie. I niech Pan Bóg go zmodyfikuje. Ale przynajmniej taki plan mam. I wszystkich nas zachęcam do tego, żeby sobie taki plan stworzyć. Raz w tygodniu chociażby. Pomodlić się o przebudzenie w Europie. Nie zamykać się i nie cieszyć się tylko i wyłącznie tym, że tutaj w Dzięgielowie, w tych naszych parafiach Śląska Cieszyńskiego mamy się dobrze. Ale modlić się o tych, którzy Jezusa nie znają, żeby Go poznali. A jeśli będzie taka okazja, to niech Pan Bóg też wykorzystuje nas, żeby tym ludziom o Jezusie mówić. Amen. Pomódlmy się. Kochany Boże Ojcze, chociaż może minęło wiele lat i tak trudno jest dostrzec ten związek i bezpośrednią przyczynę, to jednak dziękujemy Ci za to, że Ty zmodyfikowałeś plan Pawła i on do Europy dotarł. I tam głosił Jezusa, tam sprawił, że pierwsi Europejczycy stali się Jego uczniami. Że to się dalej rozrastało, że to się mnożyło. I że tak my dzisiaj też jesteśmy w jakimś sensie spadkobiercami tego, co wydarzyło się dawno, dawno temu w Macedonii. Nie chcemy zasypiać. Nie chcemy spoczywać na laurach, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że misja jest bardzo trudnym wyzwaniem. I wiemy, że mamy sporo spraw do rozwiązania, sporo pracy do wykonania wewnątrz naszych zborów. Ale Ty od samego początku pokazujesz nam, że sposobem na głoszenie jest wychodzenie poza. I prosimy Cię o to, żebyś Ty pomagał nam, nawet tworząc takie mikroplany, podejmując takie mikrodecyzje, wychodzić z tego, co jest dla nas komfortowe, znane, ze środowisk, z którymi się dobrze rozumiemy, do tych, które są jeszcze takim niezbadanym kontynentem. Bo kto wie, może też potrzebujemy być takimi odkrywcami Europy i wnosić chrześcijaństwo w to wszystko, co teraz wokoło się dzieje. Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale ufamy, że Panie, jeśli Ty poślesz z nami Ducha Świętego, jeśli autorytet imienia Jezus będzie z nami, to nie będzie takiej przeszkody, której nie da się pokonać. Nie będzie takiego środowiska, którego serce nie rozmięknie i nie otworzy się na Twoją Ewangelię. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.